Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie z Marcinem opowiadać, przy jakich grach nas zemdliło.
To może ciebie, bo ja nigdy takiego uczucia nie miałem. Mowa będzie
niemożliwe.
O... No nie, nigdy nie miałem, stary, nigdy mi się ani w głowie nie kręciło, ani niedobrze mi nie było. Ja w ogóle nigdy choroby lokomocyjnej nie miałem. Nie wiem, czy to ty byłeś tym dzieckiem, które zawsze, wiesz, jak jechało się na kolonie, to tam zawsze ktoś z tyłu żygał.
Z tatą w samochodzie zawsze było tak, że...
Oj, oj.
No to zatrzymaj się.
A, no to nie, to ja się dziwię w ogóle, bo tutaj od razu wyjaśnienie, będziemy dzisiaj was witać w kolejnym wymiarze, czyli w VR-ze, że tak mi się zrymowało, nie było to, nie wymyśliłem tego wcześniej, tak mi się jakoś powiedziało.
Jestem pod wrażeniem, po prostu.
Dziękuję.
Takie wolne brawko ci bije w tym momencie.
Dokładnie, trzeba było lepiej nic nie mówić, nie? Jak słyszysz takie rzeczy, to sobie przypominasz taką maksymę, że milczenie jest jednak złotem, nie? No dobra, wracając do tematu. Wiesz co, to dziwi mnie, że to ci od razu powiem, że VR, że tak się zajawiłeś ostatnio na VR i tak ci się spodobał i w ogóle nagrywamy o nim dzisiaj odcinek, jeśli miałeś chorobę lokomocyjną, bo wiem, że osoby z chorobą lokomocyjną no ciężko na VR reagują. Kończy się to faktycznie jakimiś różnymi nieprzyjemnościami.
No, co?
Jest takie
dobra,
słowo. Czekaj, daj. Perturbacje. Perturbacjami różnymi. Ale jak szybko zmieniłem, nie? Na inne słowo, to...
Ale wiesz, że ja nie przegapię takiej okazji, że coś wie, ci wiesz.
Ja już od razu pomyślałem, o skurna, musiał. No, tak więc to powiedz mi od razu na pytanie, to faktycznie jest tak źle? Miałeś jakieś takie...
Czekaj, zaraz ci odpowiem. Najpierw zaczniemy od tego, że witamy was w kolejnym odcinku podcastu.
Formułka.
I że podcast Retronauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy o dziełach szeroko pojętej popkultury, głównie powstałej przed rokiem 2000. Dzisiaj troszeczkę odchodzimy od tej formuły, bo będziemy sobie rozmawiali ogólnie o goglach VR. W zasadzie to jest taki odcinek, do którego... Trochę podejdziemy inaczej niż zwykle, bo my normalnie z Marcinem gdzieś tam szykujemy się troszeczkę do tych odcinków, robimy sobie jakieś notatki. Dzisiejszy odcinek to jest tak naprawdę moja potrzeba przegadania z Marcinem i zastanowienia się bardzo głośno, czy warto kupić PSVR 2 albo w ogóle... czy warto kupić VR-a, bo obaj troszeczkę teraz już doświadczeń z VR-em mamy. Marcin od dłuższego czasu, ja od dosyć niedawna, bo starałem się właśnie sprawdzić temat PlayStation VR 2, bo bardzo mnie to kusiło i udało mi się po prostu pożyczyć na, no już w tej chwili nawet na dłuższy czas, gogle PSVR 1. Zresztą wcześniej też z jakimiś tam goglami kontakt miałem, tymi od Oculusa. I w zasadzie to chcę z Marcinem troszeczkę przegadać temat... kupna ewentualnego PSVR 2, ale to po prostu musimy bardzo, bardzo mocno się nad tym zastanowić, dlatego właśnie dzisiaj go potrzebuję, żeby to wszystko przegadać. I odpowiadając teraz na twoje pytanie, nie miałem całe szczęście większych gdzieś jakichś jazd takich tak zwanej choroby żygopędności VR-owej, ale to znaczy, wiesz co, zależy też w jakiej grze. Bo faktycznie zdarzyło mi się chyba, o ile pamiętam, w Star Warsach, Star Wars Squadrons, to jest, nie wiem, czy grałeś w to VR-ze, ale to jest bardzo fajna gra, symulacja latania X-Wingiem, czy TIE Fighterem. Mhm. No i problem jest to oczywiście taki, że wykonujesz wszelkiego rodzaju beczki tym statkiem kosmicznym we wszystkie możliwe strony.
Rozumiem.
I mimo tego, że masz ten punkt odniesienia, czyli ten kokpit, no to jednak tam mnie dosyć mocno mnie to popędziło. No i właśnie, bo ty, może zacznijmy od początku. Powiedz mi, ty VR masz już od właściwie kilku lat, no nie?
Tak. Wiesz co, jeśli... To tak, dokładnie. Ja sobie... Właściwie jest to mój drugi VR. Z pierwszym VR-em jakoś to tak nie za specjalnie się wszystko udało, bo po prostu trafił do mnie uszkodzony. No niestety, na szczęście tutaj firma, od której kupiłem, no już nazwy nie będę wymieniał, żeby nie robić żadnej antyreklamy. Bez problemu ten VR przyjęła z powrotem. Ten pierwszy, który sobie kupiłem, to był HTC Vive i on potrzebował dwóch śledzących takich jakby kamerek, które musiałeś rozłożyć sobie krzyżowo w pokoju, które musiały jakby obejmować cały ten pokój i przez to śledziły twój ruch. Od razu już z kamerek się nie korzysta, teraz kamerki są bardziej wbudowane w same okulary i śledzą kontrolery. To jest o wiele jednak lepsze, bo rozkładanie tych kamerek w ogóle, no wiesz, te kamerki też potrzebują zasilania. to właściwie no, wyglądało jakbyś miał w mieszkaniu jakieś po prostu czujników nawalone jak w jakimś pomieszczeniu, wiesz, Mission Impossible. Więc to średnio, tak, no każdy musi być podłączony do prądu, każdy musi być zasilany, no jest to mocno średnia sprawa, więc ten pierwszy HTC Vive nie pyknął. No ale miałem do tego stopnia właściwie parcie na ten VR, że jak moja narzeczona latała swojego czasu do Stanów, tam właściwie jak coś tam deployowali w pracy, to musieli tam lecieć do tych fabryk, do Stanów, no mniejsza z tym, to po prostu poprosiłem, żeby mi kupiła tam Lenovo Explorer, który u nas się w Polsce nie pojawił i faktycznie ten Lenovo Explorer już dawał radę, tam już były wbudowane kamerki w same okulary i naprawdę technicznie bardzo dawał radę, bo nawet teraz, jak się patrzę na speksy PS2 VR i tego Lenovo Explorer, to szczerze, stary, one nie są dalekie od siebie i to mnie troszeczkę zmroziło, jak się przygotowałem do tego okulara, bo ja też bardzo chcę uderzyć w ten PS2 VR. Natomiast widzę, że to nie będzie przeskok z mono do stereo, to będzie troszkę lepiej, ale nie aż tak chyba lepiej, jak myślałem.
Wiesz co, a jaką ty masz rozdzielczość tych gogli tam na oko?
No właśnie, stary, tutaj z tego, co sprawdziłem, to już ci powiem, bo tutaj właściwie wypisałem sobie cztery najważniejsze rzeczy. Rozdzielczość, typ wyświetlacza, soczewki i częstotliwość odświeżania. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy. Już nie rozmawiamy, czy są kamerki, czy nie, bo wiadomo, że to już jest w ogóle jakiś relikt przeszłości. Rozdzielczość to jest 2880x1440. W PS2 VR jest 2000x240. To nie jest ogromna różnica, to nie jest straszny przeskok. Pole widzenia jest 110 stopni, u mnie jest 110 stopni. Częstotliwość odświeżania u mnie jest 90 Hz, no tu jest 90 Hz lub 120.
Nie, coś pomyliłeś. Tak. U ciebie na oko rozdzielczość z tego, co widzę, to jest 1400x1400, tak?
Nie.
No 1440x1440.
Są dwa Lenovo Explorery, widocznie nie zobaczyłeś. Dzisiaj wchodziłem na stronę Lenovo, gdzie jest ten... Są dwa typy i niestety jeden jest słabszy, drugi jest mocniejszy. No. Ja mam akurat ten mocniejszy. Na oko jest 2880x1440.
No tak, czyli na jedno oko ci wychodzi 1400x1400.
No dobra, no a tu masz na oko 2x2, to jest
okay. Jakby 4K rozdzielczość, rozumiesz?
Okej, okay, rozumiem.
To jest spora
no to
różnica.
Widzisz.
Rozumiem. To jest spora różnica.
Okej, czyli to u mnie to 2880x1440 to jest na oboje oczu, tak?
Tak, to dzielisz sobie na pół, czyli masz 1400x1400 na oko.
No to nie, to mnie trochę uspokoiłeś, bo ja naprawdę bardzo chcę mieć ten VR i zaczynałem się powoli martwić, że ten zakup nie ma sensu. No i częstotliwość odświeżania jest o wiele lepsza w tym PS2 VR, bo widzę, że to jest 120 Hz, gdzie mój jest 90, co i tak jest bardzo dobrze i ten ruch jest naprawdę bardzo płynny. 60 Hz jest już taką, no, że jest taka słaba wydajność. I przede wszystkim typ wyświetlacza jest u mnie ciekłokrystaliczny, natomiast na PS2 VR jest OLED.
OLED robi robotę. Tak, zgadza się.
No, tak więc widzisz, tak więc się bardzo, bardzo, bardzo mnie ucieszyłeś, że jednak to się tak dzieli. Właśnie nigdy tego nie umiałem, wiesz, no to stary, tego mi właśnie brakuje, jeśli to będzie prawie praktycznie dwa razy tyle, no to już będzie mega.
Tak, bo ja wcześniej miałem możliwość sprawdzenia sobie Oculusa Rift S. I tam, no powiedzmy, że w miarę była podobna rozdzielczość do tego, co jest u ciebie. Nie? No tam troszeczkę się różnią, ale ja bym mniej więcej ułożył je mniej więcej na tej samej półce, jeżeli chodzi o rozdzielczość. I my nie jesteśmy VR-owymi maniakami. Jeżeli tutaj trafi się ktoś, kto po prostu jest stricte na VR-ze skupiony, bardzo mocno VR-em jest zajawiony i zna
wszystko. Wszystko będzie robił na VR-ze generalnie, wiesz, bo tak naprawdę pulpit Windowsa przecież możesz sobie, przynajmniej tak, ja tak robiłem. Pamiętam, że na początku pulpit napracowałem na pulpicie Windowsa wyświetlonym przed moimi oczami, ale później stwierdziłem, jak to już kiedyś powiedziałem w którymś odcinku, że nie, dobra, co ja robię? Lepiej mi siedzieć przed monitorem normalnie, nie? Ale jest to jednak zajawka, sobie ten pulpit powiększyć do wielkości kinowej i coś tam sobie na nim wyprawiać. No, każdy, myślę, musi to przejść.
Tak, ale no właśnie my będziemy mówili tutaj troszeczkę bardziej tak ogólnikowo, nie będziemy się wydawać jakoś super bardzo w specyfikacje, bo to też na tym etapie jakby wyboru czy zastanowienia się nad goglami nie bardzo ma aż takie duże znaczenie, czy tam jest powiedzmy tutaj 50 pikseli więcej, czy tutaj. Natomiast tak. Już różnica taka właśnie między tam 2000 a 1400 jest spora. Ja miałem do czynienia z tym Oculusem Riftem S I powiem ci, że to były w miarę spoko gogle, aczkolwiek jeszcze był dosyć mocno widoczny efekt tych pikseli, które byłeś w stanie spokojnie widzieć piksel, tak? I te ramki no między pikselami, one były dosyć duże, bo też wielkość plamki zauważyłem w goglach, to jest jedno, ale to jak, jakoś nie wiem, czy to soczewki przetwarzają ten obraz, czy co, w każdym razie w goglach o mniejszej rozdzielczości potrafiłem widzieć w mniejszym stopniu te piksele, albo może inaczej, te czarne przerwy między pikselami, tak? No bo piksel pikselem, tak? Ale te czarne przerwy między pikselami są tym czymś, co najbardziej jakby wytrąca cię z takiej imersji, że masz ten obraz przed sobą, nie? I ten Oculus Rift S, powiem ci szczerze, że nie był specjalnie dla mnie takimi goglami, które by mnie jakoś mocno zajawiły, ale tutaj już nawet Quest pierwszy już lepiej wypadał i potem Quest drugi to już był no, całkiem nieźle zbliżony tak naprawdę gdzieś tam do tego, żeby już widzieć bardzo, bardzo fajnie. No i co? No i otrzymaliśmy informację od PlayStation, że wychodzą gogle PSVR 2, wszyscy je strasznie zachwalają i powiem ci, że ja już miałem je w koszyku dwa razy i przymierzałem się po prostu tak, wiesz, do kliknięcia, ale za każdym razem je z tego koszyka wyjmowałem, bo tłumaczyłem sobie, że nie wiem, czy to jest technologia dla mnie, czy ja się tym na tyle długo zajawię, żeby przy tych grach się zatrzymać i nie wiem, czy nie będzie tak, że kupię te gogle i one będą leżały, wiesz, i dlatego postanowiłem to sprawdzić.
To jest niestety właśnie ten problem, bo u mnie te gogle do komputera, no muszę się przyznać, leżą, to znaczy, to też może przez to właśnie, że nie są takie dopycone i na przykład jak sobie grałem...
Nie wiem, czy przez to, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy to by coś zmieniło. Jakbyś miał trochę lepszą rozdzielczość, co byś sięgał po niej częściej?
To prawda, że właśnie o tym też chciałem powiedzieć, że niestety ta imersja bardzo szybko cię opuszcza. Na początku, faktycznie ja w ogóle może zacznę od początku, że dlaczego w ogóle się tak zajawiłem na te gogle VR i skąd się wziął w ogóle pomysł na HTC Vive, który kupiłem naprawdę za spore pieniądze wtedy i to też nie jest tak, że ja mam jakoś sporo pieniędzy, ja po prostu jakieś swoje oszczędności wywaliłem na to, więc naprawdę tutaj myślałem w ogóle z sercem, a nie głową. Mój pierwszy kontakt właściwie z tym wszystkim zaczął się, bo w pracy mieliśmy taki kącik, jako że pracuję w IT, no to mieliśmy taki nerdowski kącik, gdzie tam jakieś drukarki 3D, jakieś tam w ogóle skrawarki, goście sobie montowali jakieś RC autka, czyli te takie wszystkie nadajniki, jakieś takie w wolnych chwilach sobie można było powiedzieć. I był też tam właśnie Oculus Rift podłączony do kompa, gdzie można było sobie pójść po prostu, odejść od kompa i patrzeć się dalej w ekran, tylko że bliżej oczu. No i w sumie tak. No i faktycznie, nudząc się któregoś dnia w pracy, sprawdziłem sobie tego Oculus Rifta i to po prostu mi otwarło głowę bardzo mocno. No, pamiętam, że tam było za darmo taka gierka do pogrania. Znaczy tam było dużo gier, bo tam był Steam po prostu VR podłączony, natomiast był Epic Roller Coaster. No i ten Epic Roller Coaster naprawdę otworzył mi głowę. Przede wszystkim najpierw sobie to odpaliłem stojąc. Po prostu nie siedziałem, bo tam nie było takiego krzesełka za bardzo. Więc to odpaliłem, stanąłem przy tym kompem, stary, zacząłem jechać w tym wózeczku. Jak po prostu utrzymanie pionu, żebym ja stał i się nie wywrócił, to było naprawdę spore wyzwanie. Raczej nie dałem rady przejechać tej planszy stojąc, bo no stary, zachowałem się jak surfingowiec na desce, no w każdą stronę po prostu, czy snowboardowiec, wiesz, to ciało moje wykręcało, żebym się nie wywalił, no organizm walczył, żeby utrzymać pion, a przecież nic się nie działo. No i wiesz, bo dopiero później sobie z kumplami podsunęliśmy krzesło i naprawdę ja pamiętam, że jechałem na tym rollercoasterze i miałem ciarki i czułem przeciążenia, których nie ma po prostu. To jest niesamowite. Jechałem, czułem, że wagonik podjeżdża, zaraz będzie duży zjazd. Fu, jedzie. Ja czułem w brzuchu przeciążenia, których nie było. To było niesamowite. Zresztą nie tylko ja to czułem, bo właśnie śmialiśmy się z kumplami, że stwierdzenie przeciążenia, których nie ma, jest świetnie pasujące po prostu do tego VR-a, bo dokładnie tak się czułem. Jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, nie, ja muszę to mieć. Po prostu nakładasz gogle, jesteś gdzie indziej. To jest coś pięknego i dlatego właśnie stąd zaczęła się moja no mocna zajawka tutaj na VR. No ale tak jak powiedziałem przed tym, przy długim wywodem, ta imersja bardzo szybko mija. Ja pamiętam, że wystarczyło parę dni pogrania w jakieś gry, żeby już nie czuć tych przeciążeń, żeby już nie czuć tych ciarek, żeby już nie zapierać się na krześle jadąc na tym wózku. Pamiętam, jak grałem w Minecrafta i wychodziłem na największą górę i patrzyłem się w dół. Stary, czułem, jak mi nogi się trzęsą. Po prostu walcząc, organizm walczył, że zaraz mogę tam spaść w dół. Widział, że to jest przestrzeń naprawdę, że jest duża wysokość i zaraz się to może skończyć źle. coraz mniej tego czujesz, coraz mniej to czujesz, aż przestajesz to czuć i zakładasz po prostu, no jesteś no, na tej górze, no spoko, no fajnie. I to jest największy minus VR-a i myślę, że masz rację, tu się wiele nie zmieni przy wyższej rozdzielczości.
Tak, bo wiesz, to ty mnie nastawiłeś troszeczkę, znaczy ty wylałeś na mnie taki kubeł zimnej wody kilkukrotnie przy VR-ze, bo ja byłem strasznie po prostu podjarany samą technologią, jak pomyślałem, że będę mógł sobie pojeździć, wiesz, w bolidzie Formuły 1 na przykład, albo polatać w kosmosie, to mówię, ja muszę to mieć, no po prostu jeszcze, no faktycznie... Gogle, no może na końcu sobie porozmawiamy w ogóle o samych goglach PSVR 2 i o tym, co wiemy i o tym, co jakie tam gdzieś plus minus technologiczne nowinki się pojawią, natomiast no, w tej chwili można powiedzieć, że na pewno technologicznie będą te gogle naprawdę niezłe. I wiesz, to ty mnie zahamowałeś na takiej zasadzie, że spokojnie, poczekaj, możesz sobie najpierw sprawdzić coś, bo faktycznie ta zajawka szybko mija i u mnie te gogle leżą. I pamiętam, że byłem u ciebie w Krakowie.
No, już nie gdzie pianę próbowałem podłączyć VR.
No tak, bardzo ci to nie poszło, bo nie mogłeś połapać się w kablach. Więc wtedy u ciebie VR akurat nie przetestowałem, ale udało mi się go przetestować potem i jeszcze w tym momencie mam w domu gogle PlayStation VR 1, które wiem, że technologicznie bardzo mocno odstają od
reszty. No, to jest zabawka, nie?
Tak, ale ta zabawka potrafi mimo wszystko dać ci jakieś ogólne pojęcie, bo faktycznie widzisz gorzej, ale powiem ci, że ja osobiście nie widziałem... Okej, różnica dla mnie między Oculusem Riftem S a PlayStation VR, które odpaliłem powiedzmy po roku testowania tamtych gogli, czyli rok miałem przerwy, więc też te moje powiedzmy wspomnienia trochę się zamazały. Ale generalnie nie widzę aż tak dramatycznej różnicy między jednymi a drugimi, bo jeżeli chodzi o wszystkie takie aspekty ruchowe, to tutaj się wszystko zgadza, jest wszystko bardzo okej. Okay. Natomiast no faktycznie sama rozdzielczość tych gogli, tutaj mamy właściwie ekran Full HD podzielony na pół, czyli mamy no powiedzmy w przybliżeniu około 1000 pikseli na jedno oko, a nie 1400, tak jak było, tak jak jest na przykład u ciebie. Chociaż tam w Rifcie jest jeszcze trochę mniej.
A jak jest z częstotliwością odświeżania? Dlatego, że jednak odświeżanie jest bardzo ważne, bo ta płynność ruchów głowy, no właściwie to ona i moim zdaniem i rozdzielczość robi największą imersję tutaj, bo jeśli nie chodzi to tak super płynnie, słyszałem, że nie jestem jakimś super ekspertem, ale słyszałem, że 90 Hz to jest już coś takiego, co jest zbliżone do tego, jak mniej więcej pracuje ludzkie oko. Już właściwie nie widać tego, już jest to na tyle płynnie, że tak to powinno działać, że 60 Hz to jest coś, co jednak no nie powinno się nigdy znaleźć w VR-ze. Więc jak tam jest w tych PS-kach pierwszych?
Wiesz co, oni tam zastosowali taki trik. Bo gogle podłączasz nie bezpośrednio do konsoli, tylko do takiego urządzenia, które no między innymi też zamienia potem ten obraz 3D na taki obraz, który może trafić do telewizora. Ale oni w każdym razie wprowadzili tam jakiś skrypt, który z gier, które działają natywnie w 60 klatkach, robi 120 klatek. I masz możliwość odpalenia tego w 120 Hz, mimo że gra teoretycznie chodzi w 60. Czyli po prostu gdzieś te klatki po drodze są uzupełniane przez jakąś sztuczną inteligencję czy przez jakiś skrypt, który zamienia ci to na bardzo płynny obraz. I powiem ci, że jeżeli chodzi o płynność, to jest bez zarzutów. Absolutnie. Okay. Nawet jeżeli tam coś, wiesz, po prostu pracuje pod spodem i trochę cię, wiesz, oszukuje, że tych klatek jest więcej, to robi to bardzo dobrze. I nie widzisz żadnych z tych kształtów.
Ja w ogóle tutaj szczerze ci powiem, że duże brawa dla PlayStation, że jako pierwsze poszło w tą technologię i nie bało się wypuścić tych gogli VR i być, wiesz, pamiętasz, jak się kończyły wcześniejsze takie rzeczy, no dobra, może Kinect do Xboxa to nie jest jakiś tam specjalny VR, ale to też było takie out of the box, które, no powiedzmy sobie brzydko, nie pykło i była duża szansa, że ten VR też nie pyknie, a mimo wszystko nie bali się. Fajnie to wymyślili, jeśli mówisz, że z 60 tutaj jakoś w ogóle nagle upskalingowali to do 120 Hz, no myślę, że tutaj duże brawa w ogóle dla Sony, że się tego podjęło. Zresztą chyba najlepszym dowodem, że jednak ma to jakieś uznanie wśród graczy, no jest to, że wychodzi ten PSVR 2, więc
Właśnie to zastanawiam się trochę, czy na pewno im się to udało, bo ilość sprzedanych gogli jest raczej mocno średnia i w ogóle nie okłamujmy się. VR w tym momencie jest technologią mocno niszową i potrzebujemy, żeby trochę się rozpropagował, potrzebujemy właśnie dużego producenta, który pchnie temat do przodu. I w tym momencie PlayStation jest chyba najlepszym możliwym graczem, który może to zrobić. Tak. Tylko że oni wycenili swoje gogle no w zasadzie na 3000 zł, co u nas jest kwotą bardzo dużą, ale za granicą też to zainteresowanie nie jest tak duże, jakby się wszyscy spodziewali na początku. Jednak to nie jest tak, że te preordery ze sklepów, wiesz, wymiotło. Tylko w zasadzie no możesz bez większego problemu do tej pory te gogle zamówić. I podobnie było z PlayStation VR 1, które w momencie, kiedy wychodziło, bo to był chyba 2016 rok, o ile dobrze pamiętam, to wiesz, na tamten moment one może nie były jakieś super nowoczesne, ale też nie były jakimś totalnym krapem, bo one... Te gogle są naprawdę nieźle zrobione w porównaniu do tych, które ja miałem od Oculusa na głowie, to naprawdę fajnie są przemyślane to od PlayStation pod kątem samej konstrukcji, tego jak ci leżą, że się nie zsuwają, że mniej mi się głowa poci przede wszystkim dużo w tych goglach. Kilka elementów takich regulacyjnych, które ci pozwala łatwo założyć tam powiedzmy okulary pod spodem, to jest akurat dla mnie istotne, tak, że mogę po prostu z tych gogli korzystać w okularach. Fakt faktem, no tam jest dużo mniejszy, no dużo mniejszy, no jest mniejszy na pewno kąt widzenia, bo w VR jedynkach masz kąt widzenia rzędu tam 100 stopni, natomiast już u ciebie jest chyba 110, o ile pamiętam, nie? Więc...
Tak, to też ma być w tym PSVR, też ma być 110, co troszkę mnie dziwi, bo myślałem, że już będą szli w większe pole widzenia, tym bardziej, że od długiego czasu mówiło się o jakichś w ogóle kosmicznych wartościach, typu, nie wiem, 200 stopni i tak dalej.
Tam chyba soczewki coś zmieniają w tych nowych goglach, wiesz, i kwestia tych soczewek, znaczy, też nie chcę się tutaj za bardzo wdawać w rozmowę o tym, dlatego, że tak naprawdę nie wiemy, mamy jakieś informacje, które są od ludzi, którzy te gogle testowali, ale ja nie chcę niczego przekręcić, bo zaraz powiem jakąś głupotę, po prostu gdzieś słuchając kogoś, kto prawda, coś powiedział, to więc to jest, wiesz...
To prawda, często mówisz głupotę, ale popatrz, tak sobie jednak... Powracając do tego, widzisz, bo też jakby nie... Nie cisnąć tutaj za bardzo po VR-ze. To też jest tak, że ja na kompie tego nie używam, bo ja za każdym razem musiałbym te gogle sobie podłączać tutaj. Też nie mam tak dużo miejsca jednak w tym pokoiku, gdzie mam kompa, żeby móc je cały czas używać, machać tutaj rękami. Myślę, że mógłby być problem. Natomiast jednak w tym PS2 VR... To jest troszeczkę jakoś lepiej chyba by to działało, no bo wiesz, jak w ogóle jak przyjaźnie się na PSC włącza gry, no włączasz grę, jesteś w grze.
No tak, to prawda. Już, ja tego w ogóle właściwie uruchamiałem, wkładam na głowę i wszystko działa.
To jest to. I przez to właśnie może używałoby się ich częściej, bo to już wiesz, człowiek się często zniechęca, jak ma coś zrobić, żeby w ogóle zacząć. To jest tak, jakby idziesz na siłownię. Myślisz, że dobra, pochodziłbym na bieżni, ale jak myślisz, że masz wyjść, ubrać się, iść na tą siłownię, to nie chodzi o to, że ci się nie chce chodzić na bieżni, tobie się nie chce ubierać na tą siłownię.
Tak, to prawda.
I to jest właśnie, myślę, coś, co tutaj ten VR może troszkę zabijać. Jak ja myślę, że ja mam odsuwać tego kompa, podłączać go tam, wszystko, coś odłączyć, żeby podłączyć do tego USB czy zero, bo nie mam tyle wyjść i tak dalej, no to jednak pasuje. Natomiast jeżeli to stałoby koło playki, ja bym sobie tylko zakładał na głowę, mógłbym używać częściej.
No właśnie, to jest to pytanie, czy będzie się tego odpowiednio często używać, bo widzisz, ja mam teraz te PSVR 1 w domu, nie są rewelacyjne, ale nie są też tragiczne. To nie jest tak, że zakładasz te gogle i mówisz, o Jezu, jaki krap, tylko jednak
mają
zakładasz...
swoje lata też, wiesz, też mają swoje lata, to też trzeba się tym liczyć.
Jedyne co, to ten screen door effect, czyli po prostu te czarne przestrzenie między pikselami gdzieś razem z tym po prostu powodują, że troszeczkę ten obraz nie jest, powiedzmy, zachwycający, ale to też dużo zależy od gry.
Ty myślisz, że sorry, że tak wszedłem słowa, ale ty nie myślisz, że na przykład przez to, że jeszcze masz okulary i masz jakby zbliżenie tych soczewek, to ty to widzisz? Bo ja ci szczerze powiem, że ja w życiu nie widziałem w ogóle jakichś czarnych przerw między
pikselami. Wiesz, to znaczy, że może u ciebie te gogle są na tyle dobrze zrobione, albo nie zwróciłeś na to uwagi, bo pamiętaj, że u mnie jest jeszcze 400 pikseli mniej niż u ciebie, tak, na oku. To może dawać sporą różnicę jednak, te 400 pikseli, bo ten piksel jest po prostu przez to większy. Na plus jest taki PSVR 1, że ekran to jest OLED tutaj, więc czernie są naprawdę takie, wiesz, No, tamte tak pamiętam, być. Tak, tamte Google pamiętam, jak Oculus Rift S testowałem, to miałem wrażenie, że faktycznie ten obraz jest taki, tam gdzie jest ciemno, to dalej się coś świeci, wiesz o co chodzi, nie?
Jasne.
Tutaj tak nie ma. Tutaj ewidentnie tam, gdzie jest ciemno, no to jest ciemno. I to jedno jakby kompensuje drugie, więc ja byłem, szczerze powiedziawszy, wszyscy mnie nastawili bardzo negatywnie do PSVR 1. Udało mi się te Google pożyczyć po prostu od kumpla z kapeli, bo on też właśnie kupił i już dawno temu, no i generalnie leżały nieużywane, ale też leżały nieużywane dlatego, że nie ma jakoś super dużo gier na to i tu za chwilę przejdziemy sobie do gier. No natomiast wiesz, te gogle na ten moment u mnie są, ale jak jestem zmęczony, a ostatnio często wieczorem jestem zmęczony i kiedy już chcę po prostu iść, wiesz, sobie w coś pograć, bo skończyłem pracę i mogę sobie zrobić chwilę wolnego, to faktycznie jestem na tyle zmęczony, że biorę Switcha. Bo nawet nie mam siły się jakoś, wiesz, wyłożyć porządnie przed telewizorem, tylko najczęściej po prostu kładę się, wiesz, na brzuchu albo coś, albo na plecach i po prostu, wiesz, biorę tego Switcha, ewentualnie po prostu odpalam playkę. Bo jednak do VR-a trzeba mieć trochę siły, jednak trochę się namachasz. Ja grałem trochę stojąc, trochę siedząc, no i za każdym razem jakbym nie grał, to... No to jednak trochę siły od ciebie to
najgorsze
wymaga.
Najgorsze jest to, stary, że jednak wiesz, fajnie faktycznie się na VR-ze gra też siedząc, na przykład jak, nie wiem, no nie wiadomo, jak grałbyś w Gran Turismo, to siedzenie tutaj i wiesz, jeszcze kierownica przed tobą, no to jest coś fantastycznego. Zresztą tak grałem w Assetto Corsa na komputerze, na moim VR-ze. No i tutaj właśnie, nomen omen, już powoli wychodziły minusy tej rozdzielczości, dlatego że w wielu grach na VR patrzysz na to, co jest blisko, a nie patrzysz gdzieś tam w dal. No a jednak w grach wyścigowych to patrzysz ten dal właściwie. Tak. Patrzysz, wiesz, tak daleko, tak. Gdzie ta droga biegnie i ja już tam widziałem pikselozę właśnie w tej oddali.
Dokładnie tak. Słuchaj, testowałem sporo gier i mogę powiedzieć, że przy niektórych w ogóle nie widziałem jakby potrzeby wyższej rozdzielczości, szczególnie takich, gdzie właśnie gdzieś tam walczyło się mieczem czy coś i tak dalej, ale w przypadku Gran Turismo, jak włączyłem sobie Gran Turismo i pojeździłem trochę, to zawsze patrzysz na ten zakręt hen w oddali, no i tam widziałem zlepek pikseli. Ja wiedziałem, co tam jest, bo jakby znamy już tory tak naprawdę na pamięć, wiesz, jak jedziesz po Monzie, to już tak naprawdę z zamkniętymi oczami wiesz, kiedy hamować, jak jedziesz po Nürburgringu, też już wiesz, jak się zachować
no,
i tak dalej.
Ale patrzysz w przód, no i tak patrzysz w przód jako kierowca, tego się nie da uniknąć, dlatego i to jest na przykład coś, do czego tutaj ta rozdzielczość jest no, konieczna, na przykład jeśli się rozglądałem po kabinie, patrzyłem się po tym aucie w środku, ono super wyglądało, super. No ale wystarczyło, że popatrzyłem w dali, niestety to wszystko już się rozsypywało jak domek z kart. No też wracając do tego, w jaki sposób się najlepiej gra na VR-ze, to jednak, to tak jak mówisz, jednak najlepiej się stoi, dlatego że jak stoisz, to fakt i trzymasz te kontrolery, gdzieś tam poruszasz się postacią, nawet jeśli no, nie przekładasz tutaj nogami naprawdę, rzeczywiście na jakiejś taśmie, to jednak tylko po prostu naciskasz gałkę do przodu, no to jednak twój organizm, wiesz, jednak stoisz, jednak jest to poczucie, że tam jesteś faktycznie, gdzieś tam załóżmy w tym Minecrafcie sobie stoisz wśród tych pikseli. Przecież bardzo dobrze mi się w Minecrafta grało, bo widzisz, tam piksele przestawały być problemem, bo cały świat jest pikselowy i to jest na tyle fajnie zgrane, że dla mnie to była gra, w którą bardzo, bardzo często grałem, mimo że nie jestem jakimś fanem Minecrafta i uważam, że stare bety były najlepsze, a teraz ten Minecraft jest jakiś w ogóle za bardzo udzieciniony, no to naprawdę na VR-ze się świetnie grało i nie wyobrażam sobie troszkę grać na siedząco, więc tylko właściwie stanie, no ale ileż też możesz stać po dniu właściwie jakiejś tam pracy troszeczkę zmęczony, więc jest w tym dużo prawdy, co mówisz, że to lenistwo może wygrać, a to lenistwo będzie nas kosztować 3000 zł.
Dokładnie tak. Dokładnie
zaczynamy
tak.
się tutaj zastanawiać, czy to jest dobry wybór.
Znaczy, wiesz co, na pewno znaczy, wiem, jak ty próbowałeś pokazać mi gogle na PC-cie i wiem, jak kumpel podłączał mi gogle na PC-cie. No już nie wnikajmy w to, że ty byłeś wtedy w takim stanie, że tej kabele gdzieś nie mogę, nie wiem. Ale Marcin, podłączasz USB do internetu. Nie, jest dobrze. Patrz, włączam. Ale Marcin, ty włączasz w tym momencie światło w żyrandolu, to nie komputer.
Dokładnie tak.
Tak było. Ale generalnie, wiesz, mimo wszystko to było trochę tej kablologii tam. I jeszcze
było.
Tu się nie chce coś synchronizować, tu się nie chce coś podłączyć.
Co?
Jezus Maria. I to jest coś, czego ja po prostu nienawidzę totalnie w PC-tach. No ja odkąd mam playkę, nie gram na PC-cie, bo po prostu zawsze miałem z nim jakieś problemy. jeszcze chyba 2 lata temu robiliśmy taki odcinek, gdzie rozmawialiśmy o tym, co warto kupić, którą konsolę, czy PSVR, czy PlayStation 5, czy Xboxa, więc mieliśmy taką, wiesz, żywą dyskusję i obaj powiedzieliśmy, że jesteśmy totalnie PC Master Race, że gramy tylko na PC-cie. Ja w tym momencie nie mogę powiedzieć, że zostałem...
Ja mam zakurzonego PC-ta, stary,
widziałem, jakie wysłałeś zdjęcie, bo szykowałeś się chyba do tego odcinka i podłączyłeś gogle. I jak zobaczyłem, to wiesz, napisałem tylko tyle, że o, masz 2 klawiatury, ale tam tak naprawdę była taka warstwa kurzu na całym biurku, że gdzieś w 2 miejscach były takie odciski palców. I mówię, o, to nie jest szare biurko, tylko czarne.
Nie, no to prawda, jedyny jaki kontakt mam z komputerem mój stacjonarnym, to jak go po prostu odkurzam, a tak robię to dosyć rzadko. Chociaż wiecie, no na pewno będą takie gry, do których przysiądę w końcu do kompa, bo no nie, no jednak do jakiejś strategii, czy coś takiego myszka musi być, chociażby to Songs of Conquest, które zachwalałem jako w jednym z odcinków jako najnowsze Heroesy, takie pikselowe. Na przykład jest w tym momencie na promocji na Steamie i bardzo sobie walczę z sobą, żeby sobie jednak je kupić, chociaż trochę mam za dużo teraz gier do ogrania, dlatego właśnie z sobą walczę, żeby może jeszcze odczekać. Mm-hmm. I to jest gra, którą na pewno ogram na kompie. Mało tego, no wygląda na to, że jednak nie kupię Xboxa jako drugiej konsoli, bo okazało się, że Starfield nie jest grą w ogóle po necie, nie jest żadnym MMO, będzie to zwykły single. Tak sobie dlatego pomyślałem, że skoro mam dlatego kupić jednak konsolę, to chyba sobie jednak to zagram na kompa, no po coś tego RTX-a też kupiłem. Więc to nie, no komp oczywiście jak najbardziej. No ale tak jak mówisz, no to podłączanie tego VR-a... Wiesz co, też z drugiej strony komp ma inną przewagę. Komp ma taką przewagę, że jednak na tym... Steamie masz tych gier pod VR-a od cholery.
Tak, jest ale dużo jakich gier? To jest, wiesz, też chodzi o to, że dużo z tych gier to są takie giereczki. To nie są gry, tylko to są dosłownie giereczki, nie? Że w ogóle dlatego potrzebujemy, żeby te gogle, jakiekolwiek gogle się tak mocno rozpropagowały i dlatego tutaj to Sony może nam dać bardzo dużo. Dlatego, że... Na ten moment, jak przyjrzałem całą ofertę tego, co wyszło na pierwsze gogle PSVR, które też w zasadzie no, miały niby rozpropagować tą technologię i tak średnio to wyszło za pierwszym razem, więc boję się, że za drugim razem będzie bardzo podobnie, po prostu nie ma dużych gier na to. Takich dużych, które są stworzone stricte pod VR-a. Bo ja bym podzielił w tym momencie gry na 3 grupy. Pierwsze to są giereczki, dosłownie takie, nie? Drugie to są duże gry, które po prostu dostały dodatek VR-owy, tak jak ja na przykład sprawdzałem sobie Resident Evil 7, Evil 7 czy Skyrima można też sobie na przykład też w ten sposób odpalić, ale to nie są gry, które były stricte pod VR-a projektowane, tak? Tak naprawdę z takich dużych gier, które na PlayStation VR ja miałem okazję sprawdzić, które stricte pod VR były stworzone, to było Blood and Truth, które jest rewelacyjne, bo to jest w zasadzie taka strzelanka trochę na szynach, tak bym powiedział, czyli gdzieś tam przechodzisz od miejsca do miejsca, kryjesz się za zasłoną, potem się strzelasz, ale jest, wiesz, w całości przetłumaczone na język polski, ma całą fajną fabułę, że wiesz, no, po prostu jesteś jakimś tam byłym komandosem, który jest w trakcie przesłuchania i jakby cała, wszystkie zdarzenia są retrospekcją taką tego, co się wydarzyło wcześniej, więc dzięki temu przeskakujesz między różnymi miejscami, możesz wiesz, być tu, potem wiesz, zmienić tutaj na chwilę na pustyni, tu za chwilę gdzieś w centrum miasta, bo tak naprawdę cały czas jest to rozmowa między tobą a jakimś tam gościem, który cię przesłuchuje, nie? I on jakby próbuje wyciągnąć z ciebie pewne informacje, więc to w ogóle fabularnie te przeskakiwania między różnymi miejscami bardzo fajnie się trzymają kupy. Naprawdę akcja jest super i wciąga to niesamowicie. Więc ta gra jest rewelacyjna, ale pośród innych gier, które na tym PlayStation VR udało mi się odpalić, to powiem ci szczerze, że w większości przypadków to były albo gry, które mają po prostu dodatek w formie VR-owej, ale na przykład Resident Evil 7 to jest gra, która w zasadzie, no ona jest, Boże, 7 czy 6? Teraz, żebym się nie pomylił, którego ogrywałem. Zaraz to ustalę. W każdym razie chodzisz tam padem, więc... To nie jest to samo w momencie, kiedy nie masz tej lewej ręki i prawej ręki za pomocą tych kontrolerów gdzieś, które trzymasz w rękach i one, wiesz, jakby są śledzone tak, że masz wrażenie, że to są twoje ręce, tylko jednak chodzenie padem, no to tak... Już bardzo dużo cię wytrąca z tej imersji.
To prawda. Wiesz, ja też ja też tutaj patrząc się tak, na gry, jakie...
Jak... Przepraszam, już mówię tak.
Tak, też mi się tak wydawało, że siódemkę właśnie. Wiesz, ja patrząc na gry, jakie ogrywałem na PC-cie, to właściwie... W końcu tego Superhota nie sprawdziłeś, nie?
Superhota nie sprawdziłem, bo nie ma go w abonamencie playkowym. No okay, a na razie, wiesz, skoro to nie są moje gogle, to starałem się unikać kupowania gier, bo nie wiem, nie, no to rzeczywiście ile z nimi nie ma jeszcze sensu. Mam czasu, wiesz, mogę spędzić.
Nie ma sensu, faktycznie. Ja tutaj patrząc na gry, jakie ogrywałem, no to właściwie to był... bardzo dużo grałem w Minecrafta, bardzo dużo grałem w Superhota. To jest w ogóle polska gra, polskiego studia. No, tak więc to coś niesamowitego. No Superhot w ogóle to jest świetna gra na VR, dlatego że jej zamysłem jest... że czas leci tylko wtedy, kiedy się ruszasz, więc jeśli zastygasz bez ruchu, to właściwie masz takiego Matrixa, prawda? Masz ten bullet time, czyli te kule, które są wystrzeliwane w twoim kierunku, lecą tak powolutku. To jest w ogóle niesamowite uczucie, jak wpadasz do jakiejś sali, przestajesz się ruszać, goście do ciebie strzelają, widzisz te kule nadlatujące i tylko się tak wyginasz lewo, prawo, jak w Matrixie, tak powolutku to robisz, żeby nie przyspieszyć za bardzo. Jak za szybko się, wiesz, wychylisz, czy ręką ruszysz, no to czas zacznie szybciej biec. I już wtedy nie zdążysz przed tą kulą. I to jest niesamowite, jak kula ci przed twarzą leci, zostawiając taką smugę. Stary, kilka razy na początku w Superhocie, jak dostałem kulę na przykład w brzuch, to miałem uczucie takiego zgięcia w środku. Wiesz, o co chodzi? Po prostu czułem, że organizm się boi. Autentycznie. Czułem, że organizm troszeczkę się boi, że zaraz troszkę jak granie z kumplami w lesie w paintballa. Wiesz, to niby są kulki normalne, ale jak dostaniesz serię po plecach z bliskiej odległości, to boli jak cholera. To był podobny klimat z tym Superhotem. Autentycznie aż tak ciepło się robiło w tym miejscu, gdzie dostałeś. Naprawdę bardzo łatwo organizm oszukać, więc Superhot, no świetna gra, po prostu coś pięknego. No grałem oprócz tego w tego Minecrafta. No niestety z Assetto Corsa tutaj, tak jak już wspomniałem wcześniej, troszkę ta imersja pękła przez rozdzielczość. No i na przykład bardzo dużo sobie jeździłem na tym rollercoasterze. Naprawdę na rollercoasterze kupiłem chyba wszystkie DLC-kowe mapy, bo tak mi się świetnie na tym jeździło, ale nawet jak już wczoraj odpaliłem, żeby przed tym odcinkiem się troszeczkę tak jakby znowu wskoczyć w tamten świat, no to już tak średnio czułem te przeciążenia, te takie jakby ściskanie w brzuchu. Troszkę tak, troszkę tego było, nie powiem. No ale tak miałem to uczucie na przykład, jak czekałem sobie w jakimś tam lobby na wagonik i w ogóle rozglądałem się, tak sobie myślałem, Boże, gdzie ja jestem, że jestem w pokoju, a ja jestem w jakiejś stacji kosmicznej, jak to fajnie wygląda. To jednak cieszy fajna to jest sprawa. No jeśli chodzi o PSVR 2, to tutaj tytuły są naprawdę niesamowicie ciekawe, przynajmniej na razie zapowiedziane, no bo przecież przede wszystkim Horizon, czy Star Warsy, Resident Evil Village, czy chociażby twoje ukochane No Man's Sky.
Tak, ale Village jest też, zobacz, to nie jest gra, która została zaprojektowana stricte pod VR. To jest gra, która ma mod, znaczy ma opcję grania w VR-ze i boję się, że to... Znaczy nie wiem, nie grałem w 8, ale 7 pod tym względem wypada...
No tak... Ale No Man's Sky tak samo nie jest pisane pod VR-a, ale jest zrobione podejrzewam, świetnie. Że jesteś, dokładnie, jesteś już entuzjastycznie do tego podchodzisz, bo jesteś fanem No Man's Sky.
To znaczy, wiesz co, ono nie jest zrobione tak, że chodzisz padem, tylko masz jednak, wiesz, lewą rękę, prawą rękę, wszystko, tam został zrobiony całkowicie taki moduł...
No ale obsługi. Nie wiadomo, czy w Resident Evil Village czy będziesz chodził padem.
Tak, to prawda, tego nie mogę
powiedzieć. No właśnie, bo tam już tak jakbyś założył, że tak, bo w starej części tak było. Nie sądzę, myślę, że jak oni wydadzą ten PSV 2 VR, to oni raczej będą uciekać od takiego wstecznych ruchów, jak nagle, wiesz, powrót do pada czy coś takiego. Ja myślę, że tutaj z pełną pompą to będzie zrobione. The Walking Dead, mimo że nie lubię za bardzo klimatu zombiaków, ale też bardzo się fajnie zapowiada, ale też na przykład takie tytuły jak City Skylines, czyli budowa miasta, które się będzie nazywało Cities VR, Enhanced Edition. To musi być niesamowite, w ogóle będziesz wiesz, z góry patrzył na miasto, jak Bóg co najmniej stawiał te wieżowce, przyglądał się ludziom spacerującym po tych ulicach, jadącym samochodom, no coś niesamowitego, oprócz tego wiesz, Medieval Dynasty, też na przykład bardzo fajna gra w klimatach średniowiecznych, no zapowiada się to bardzo, bardzo fajnie. Niestety tych gier jest garstka, ale jak na początek są to bardzo mocne tytuły, no niech jeszcze dodadzą to Gran Turismo 7, niech jeszcze dodadzą kilka fajnych smaczków, niech ta cena troszkę spadnie i ten zakup będzie naprawdę bardzo sensowny.
Okej, okay, ja powiem ci, w co grałem w tym momencie na PSVR 1. To, co udało mi się uruchomić kolejną, no, pierwszą z gier, która... którą odpaliłem sobie właśnie, żeby sprawdzić, to oczywiście był No Man's Sky. Natomiast No Man's Sky, mimo że latasz w kosmosie, tak samo jak na przykład w Star Warsach Squadrons, to tutaj kompletnie nie generuje u mnie tego efektu, wiesz, podjazdu marchewki do gardła. Jakoś udało im się to nieźle ogarnąć. Mimo tego, że latasz w kosmosie, to jest spoko. Zwiedzanie tych wszystkich planet, no nie wiem, ta gra w ogóle mnie bardzo wciągnęła. Ja strasznie dużo czasu w No Man's Sky spędziłem, ale to o tym sobie opowiemy więcej, jak będziemy nagrywać taki odcinek.
Bardzo fajna giera.
Tak, podsumowujący rok, to wtedy sobie porozmawiamy o wszystkich takich produkcjach, które graliśmy. Właściwie Nie o grach, które może w tym roku wyszły, tylko ogólnie o tym, co oglądaliśmy i co graliśmy w tym roku.
Ale też o grach, które wyszły w tym roku.
A to też na pewno, no bo takich sporo też gdzieś tam nam się udało ograć. Natomiast No Man's Sky było pierwszą grą, którą sprawdziłem i było super, ale potem zacząłem, wiesz, uruchamiać kolejne właśnie produkcje. Pierwszą w ogóle, przepraszam cię, to było to Blood and Truth, które jeszcze sprawdzałem w trakcie imprezy gdzieś tam 40-kowej u mnie w domu i wszyscy, gogle, wiesz, jak już się te gogle uruchomiły, to po prostu każdy po trochu gdzieś tam sobie siadał i strzelał. I ta gra robiła mega, mega robotę i podniosła poprzeczkę bardzo wysoko. Spodziewałem się, że każda następna, którą odpalę, będzie na podobnym poziomie. Natomiast okazało się, że Walking Dead, o którym wspominasz, jest gra Silent Sinners, czy Walking Dead właściwie. Tak jak porównywałem grafikę i jak te gry wyglądają, które gdzieś tam, to co się ma pojawić teraz, a to co już było, to mam wrażenie, że to jest taki bezpośrednia część druga, która wygląda niemalże identycznie i szczerze powiedziawszy średnio mi się w to grało. To tam poruszasz się między tymi zombiakami, ale tam jakoś nie wiem, w ogóle ta gra kompletnie po mnie spłynęła. Nie znalazłem w niej nic ciekawego. Odpaliłem na chwilę Gran Turismo, ale to rozmawialiśmy, że brakło tej rozdzielczości. Dosłownie zrobiłem dwa kółka po mozie i nawet ja to odpaliłem, wiesz, na padzie. Mam przecież kierownicę w drugim pokoju i stwierdziłem, dobra, przenoszę playkę, natychmiast zaraz sprawdzę, jak się jeździ z kierownicą i tak dalej, ale jak zobaczyłem, wiesz, jak to wygląda, to trochę mówię, nie, dobra, to nie ma sensu, bo nie widzę tego, gdzieś tam już patrzysz w stronę Apexu, gdzie tu robić zakręt, gdzie co, jakby się przyszykować, a tam widzisz tylko, wiesz, 3 piksele, nie? Czerwony, no tak. Biały i czarny, bo kawałek gdzieś tam tak naprawdę asfaltu i kawałek tego krawężnika, nie?
No więc tak, jakby to było gdzieś z jakąś mgłą po prostu, no, jakieś takie, jakby, czujesz, jakbym miał wadę wzroku i patrzył gdzieś daleko i to tak, mi się wszystko rozmywa, tak. No to nie jest fajne, bo nie mam wady wzroku i czuję się dziwnie. To ma być symulator prowadzenia auta, a nie symulator wady wzroku.
No, więc dlatego też część gier w ogóle grałem bez okularów. Znaczy, ja okulary to dużo później zacząłem stosować, bo dopiero potem zauważyłem, że da się okulary założyć, ale na początku grałem bez okularów, to tak faktycznie trochę było, jakbym był bardziej mocno bez okularów, tak? Mosa nie byłem w stanie sprawdzić. To jest taka dosyć duża produkcja na Playce, ale to dlatego, że ona wymaga pada od Playki 4 i nie byłem w stanie w ogóle tej gry uruchomić bez pada do Playki 4. Więc odpuściłem walkę z tym. Resident Evil 7, powiem ci szczerze, że tutaj jakby ja jestem negatywnie nastawiony z dwóch powodów. Po pierwsze, graficznie, w momencie kiedy, bo tam jest generalnie tak, że przechodzisz krótki fragment po lesie, sobie wchodzisz do takiego opuszczonego domu, bardzo starego, który wygląda jakby stał 30 albo 50 lat opuszczony, albo i więcej, i generalnie, no powiem ci, że to jest taki wiktoriański drewniany dom, który jest mocno opuszczony i tam klimat jest nieziemski, grafika jest zrobiona fantastycznie, kompletnie nie zwracasz uwagi na to, że te gogle mają niską rozdzielczość, bo wszystkie refleksy te świetlne na elementach metalowych czy na drewnianych, no to jakby czujesz, że te materiały się od siebie różnią, świecąc na przykład latarką na drewno, widzisz, że zupełnie inaczej ono odbija światło niż coś, co jest metalowe albo coś, co jest pomalowane farbą, to jest zrobione naprawdę super. I to światło właśnie gra tak dużą rolę, że sprawia wrażenie, że naprawdę jesteś w tym domu. Tylko to jest horror. Ja nie cierpię horrorów. Chciałem pograć w ten horror, tak naprawdę włączyć go mojej narzeczonej. Tylko okazało się, że ona ma potężną chorobę lokomocyjną. Ale to dosłownie potężną. Jak najpierw włączyłem jej Gran Turismo, to było 3-2-1 i zdjęła gogle, a po czym tutaj przeszła się kawałek, nie była w stanie nawet dojść do domu, nie? Dosłownie nie była w stanie dojść do domu, bo po prostu takie zębiło.
No to rzeczywiście. Ale u mnie jest podobnie, to znaczy narzeczona też nie za bardzo. Raz się przejechała na rollercoasterze, stwierdziła, że ją głowa zaczęła w ogóle boleć, nieprzyjemnie dosyć się zrobiło i na tym się tutaj skończyło. Ja oczywiście jeszcze tak, wiesz, no spróbuj jeszcze raz, na pewno nie masz choroby lokomocyjnej, nie? No ale widzisz, jednak no, to nie jest dla każdego.
Czy też Zosia ma chorobę lokomocyjną, to już widziałem wcześniej, bo kiedyś jechaliśmy z Zakopanego gdzieś w stronę Słowacji i tam są takie bardzo krępe drogi i pamiętam, że 3 razy mnie ostrzegała, że pilnie jakby chciałaby, żebyśmy się zatrzymali. Ja miałem takie, no dobra, no tutaj nie mam gdzie. Po czym zamilkła i siedziała jak taki chomik z wypełnionymi policzkami. Zastanawiałem przez chwilę, o co chodzi. Była bardzo dzielna, nie? Dopiero ale potem, jak się zatrzymałem, to się okazało, że musi wypuścić.
Swoją drogą, że to przerąbana sprawa jednak, choroba lokomocyjna. Ale wiem, że w tych czasach są takie dosyć dobre leki, nie? Na chorobę lokomocyjną no, i faktycznie ale to, można to jakoś... Są,
tak.
Tylko... No, ale nie będzie, wiesz, ktoś łykał pigułki, nie, żeby sobie...
One trochę mocno cię otępiają, te leki, przynajmniej ja tak mam, że jak brałem takie no, leki wiesz, na to, to...
Suma summarum też, a propos, wiesz, ja nigdy nie miałem żadnej choroby lokomocyjnej, w ogóle uwielbiam na przykład roller coastery na żywo. Generalnie pamiętam, że no, w wielu parkach rozrywki byłem i czasami jak już te kolejki były właściwie zerowe przed zamknięciem parku, to ja potrafiłem wsiadać na roller coaster, jechać, wschodzić, wsiadać.
Potrafiłem
w kółko. Nigdy nie miałem.
Jeszcze raz.
Tak, myślę, że naprawdę byłbym dobrym jakimś, nie wiem, pilotem myśliwca. Generalnie nie mam jakichś przeciążeń właśnie. Nie robi to na mnie wrażenia. Nigdy nie zamykałem oczu na tym. Zawsze starałem się w ogóle mieć z tego jak największy fan. Ale muszę też przyznać, że na przykład po godzinie grania na VR-ze, bo potrafiłem godzinę ciągnąć tam jakąś gierkę, czułem się troszeczkę zmęczony. Czułem, że ten mózg jest taki skołowany. Nawet może nie same oczy, ale trochę to organizm kosztowało. Nie powiem, że to było takie nic. No więc tak się zastanawiam, wiesz, ciekawe jakby to wyglądało na goglach z jeszcze lepszą technologią, bo widzisz, tak naprawdę tak sobie mówimy, a tu jest tylko rozdzielczość trochę gorsza, a tu jest trochę lepsza. Ale stary, mówimy o VR-ze, tutaj rozdzielczość to jest właściwie wszystko. Jeśli to ci to nie prawda. Będzie pokazywało, właściwie nie będzie jak najlepszej, nie będzie jak najbliżej rzeczywistości, to nigdy nie będzie takim naprawdę prawdziwym VR-em. To nie jest tak, że a może być rozdzielczość gorsza. Nie, akurat w VR-ze nie może.
Nie, no to jest akurat prawda, bo to znaczy, no dużo zależy od gry, bo ja na przykład dużo lepiej się bawiłem, chociaż nie bawiłem się dobrze w tym Resident Evil 7, ale to zaraz jeszcze ci dokończę, dlaczego się nie bawiłem dobrze, bo ale tam nie czułem...
Kupa w majtkach
no,
była.
No, dokładnie tak, ale to zaraz konkretna. Ci powiem. W każdym razie... Tam miałem wrażenie, że jest świetna grafika i świetnie, też było ciemno, więc w ogóle nie było widać tych przestrzeni właśnie między pikselami i naprawdę to w ogóle sprawiało wrażenie, jakbym był tam w pokoju, rozglądałem się, mówię, ja cię kręcę, zaglądałem za każdą deskę i byłem po prostu wow, no to w ogóle jest niesamowite, nie? Problem w tym, że może jeszcze kończąc to wow, tak? Jak odpalałem gry, gdzie ta grafika wyglądała gorzej, albo było widać te piksele, no to zdecydowanie faktycznie miałem takie, widać tutaj te piksele i tak dalej. To tak miałem na przykład w takiej grze Eagle Flight, która jest takim lataniem orłem nad miastem i to jest w ogóle bardzo fajna
dokładnie,
zabawa.
Dokładnie, tym bardziej stary, że jeszcze sorry, że tutaj ci tak się wtryniłem, ale wiesz, pierwsze właściwie gogle VR z komputerowo wygenerowanym światem były w 1968, ja widziałem jak to wyglądało. Autentycznie miałeś takie jakby, no był tam, rzeczywiście byłeś w wirtualnym świecie, no ale dobra, widziałeś jakieś kwadraty, wiesz, ręka jako kwadrat, jako takie najprostsze grafiki z lat 70., wiesz o co chodzi, takie wektorowe. No stary, no umówmy się, że to był VR, on śledził ruch głowy i tak dalej, ale no jednak obraz robił wszystko, więc tu nie może być pikselozy, tutaj nie może być, że widzisz w tle mgłę, bo piksele nie wyrabiają. Nie, albo to jest jak najbliższe rzeczywistości, albo to nigdy nie będzie taka prawdziwa imersja.
My chyba jeszcze takie gogle od Nintendo testowaliśmy, jak byliśmy na
tak,
Pyrkonie.
Tak, na Pyrkonie, dokładnie, to był Virtual Boy.
Tak. Ty mi o nim opowiadałeś nawet, bo zajawiłeś się dosyć mocno, jak zobaczyłeś, że te gogle tam w ogóle są wystawione i że można się do nich przymierzyć. To tylko, że no to akurat faktycznie to jest przepaść technologiczna, nie?
Już no tak, ja byłem w ogóle w szoku, bo ja o Virtual Boyu to tylko oglądałem na necie i wiesz, widziałem to w różnych filmach, które chciały być takie hop do przodu z technologią i tam pokazywały, że dzieciak chodził z Virtual Boyem. Wiesz, w Polsce to ja widziałem... Co ja widziałem? Gówno widziałem w tamtych czasach, więc można nawet to tak określić, po prostu zamknąć temat. Natomiast no, Virtual Boy nie był takim prawdziwym VR-em, bo przede wszystkim, co jest najważniejsze, tam nie było śledzenia ruchu. Więc jedyne co tam było, to właściwie był zwykły statyczny ekranik, gdzie była jakaś tam głębia paralaksa, rzeczywiście było coś dalej, coś bliżej, no to było jedyne fajne. Natomiast no, wychodziło na to, że grałeś po prostu na mini czerwonym mikro TV, które miałeś przed oczami, zamiast na dużym kolorowym telewizorze. No bo wiesz, jak tutaj nie było śledzenia ruchu, czy nie obracałeś głowy i nie zmieniał się obraz, który widziałeś, no to, to co to za VR? To po prostu miałeś dwa małe ekraniki przed oczami.
No w sumie taki, tak, telewizor 3D trochę, nie? O, tak.
No to że coś w tym stylu. To telewizor 3D, który właściwie wyświetlał jeden kolor, czerwony. To tak z ciekawostek, dlatego że LEDy czerwone były najtańsze na rynku wtedy. Oczywiście Nintendo chciało na wszystkim zaoszczędzić, więc wybrało te czerwone LEDy. No i cóż, no i właściwie jeszcze to umieścili na statywie, czyli właściwie się grało z takim garbem, wiesz, wysunięty do przodu i głowa włożona ten. Do tego, wiesz, wyszło właściwie na to 20 parę gier, większość w ogóle w Japonii. Tak więc jak ktoś chce sobie kupić, jak jest ktoś fanem konsol, to sprawdzałem na eBayu, jest około 1000 zł do kilku tysięcy można takiego Virtual Boya nabyć i to już nawet z jakąś grą. No natomiast no żaden VR to nie był. Też z ciekawostek tutaj mogę powiedzieć, że to w ogóle nie był projekt Nintendo, tylko to jakaś zewnętrzna firma się do nich zwróciła i Nintendo po prostu, wiesz, hurra optymizm, wow, VR, zrobimy z tego, wiesz, masakrę. No, wyszło jak wyszło. Była to mocna wtopa, w ogóle samo Nintendo w końcu tego Virtual Boya uśmierciło.
Ale zobacz, że a propos uśmiercania technologii, ja mam w tej chwili w domu telewizor, który jeszcze obsługuje technologię 3D. To znaczy, że masz okulary do tego, takie 3D zakładasz i niektóre filmy naprawdę fajnie na tym wyglądają. Natomiast...
To jest jak w kiniach, jak, tak, jak w IMAXie, tak?
Coś takiego jak w IMAXie, okay. Dokładnie tak. Wiesz, no te filmy często są produkowane tak, że rzadko kiedy obraz wychodzi ci przed ekran, tylko raczej jest wszystko w głąb, co jest słabe, bo bo okulary jakby umożliwiają ci stworzenie tego obrazu tak wychodzącego na zewnątrz. Ja pamiętam, że bardzo rzadko były takie efekty. Gdzieś w Oszukaj Przeznaczenie oczywiście lecąca w twoją stronę, coś to cię powinno przebić, nie? No to faktycznie lekko mnie przeraziło w kinie, jak coś takiego widziałem. I tak samo na telewizorze też to robi wrażenie, jak leci coś do przodu, to naprawdę to jest od razu zupełnie co innego. Zresztą jedną z na YouTubie, jak się pojawiły filmy 3D, to był taki chłopak, który machał jakąś tam maczetą, bo miał kamerkę 3D w domu i nagrał jakieś takie filmiki na YouTubie, jak macha maczetą, wiesz, wyciągniętą w twoją stronę, to miałeś wrażenie, że faktycznie koleś wyciąga z telewizora normalnie maczetę i ci macha tą maczetą przed oczami. I jeszcze pamiętam, chyba w Hobbicie była taka akcja, jak gdzieś tam hobbici uciekali sobie i przelatywały obok nich pszczoły, które ich wyprzedzały i te pszczoły faktycznie wylatywały do przodu, jakby leciały do ciebie, nie? I to...
No to jest stary, tutaj jeszcze, sorry, ale przypomniałeś mi rzecz, bo w jednym właśnie z Epic Roller Coaster, jednym trasie masz taką trasę, że lecisz przez dżunglę, coś tam Jungle Trail, coś jakoś tak się to nazywało i tam jest taka stary scena, że podlatuje do ciebie taka wielka osa przed twarz i ona cię niby żądli, tak, jest to zrobione. Stary, próbowałem chyba około 10 razy, za każdym razem albo zamykasz oczy, odsuwasz głowę, albo ściągasz gogle VR. Nie da się tego przeżyć na spokojnie. No i to jest dosyć ciekawe, bo sam tor nie robi wrażenia, ale to zwierzę, które jest tak blisko i ten nasz po prostu instynkt jest nie do wyłączenia. Stary, nie byłem w stanie tego... Nie da rady. Więc widzisz, VR może być czymś naprawdę niesamowitym, tylko albo to musi być dobrze zrobione, albo po prostu ta osa była na tyle blisko, że jej rozdzielczość była naprawdę perfekcyjna i już robiła takie wrażenie. Więc to też mi takie przypomniałeś, więc rozumiem z
tak,
z
ale właśnie,
strachem.
Wiesz, chciałem nawiązać do gier, dlatego że PlayStation 3, które mam do tej pory, gdzieś tam w szafie u mamy sobie leży, miało możliwość obsługiwania gier 3D razem z tym telewizorem. Miałeś normalnie możliwość uruchomienia gry w formie 3D. Ja pamiętam, że testowałem właśnie między innymi Gran Turismo i po prostu, wiesz, wyglądało to naprawdę spoko, bo zakładałeś okulary, siadałeś przed monitorem i w zasadzie jeździłeś, może to nie był VR, tak? Ale miałeś jednak trójwymiarowy obraz i tak samo pamiętam, jak uruchomiłem Diablo trzecie i to naprawdę super wyglądało, bo się rozglądałem po tym świecie, wiesz, tak jakby od góry, no nie masz możliwości poruszenia głową, no bo nie poruszasz telewizorem, nie masz tego efektu paralaksy przez to, który gdzieś tam, wiesz, to ci wszystko nakłada, ale mimo wszystko to naprawdę wyglądało nieźle i ja żałuję, że z tej technologii w ogóle wszyscy się wycofali, bo w tej chwili nawet takie gry, w które grasz teraz, nie wiem, no ty przechodziłeś w tej chwili God of War'a, przechodziłeś Callisto Protocol, no i wyobraź sobie, że w tym Callisto miałbyś jakby ten telewizor w głąb, gdzieś tam ten obraz by ci dalej produkował, że te korytarze, te potwory widziałbyś gdzieś tam tym telewizorze bardziej w głąb. Uważam, że to byłoby
spoko. Bardzo prosta technologia, nałożenie takiego 3D, bo to tam chyba dokładasz dwa dodatkowe kolory.
Kolory to które... już jest przeszłość. Tam wszystko działało na odświeżaniu odpowiednim lewego i prawego.
A wiesz co, że przypomniało mi się jeszcze, że przecież był Nintendo 3D, a to był przed Switchem. Mieliśmy konsolę Nintendo taką otwieraną. I tam był obraz też 3D. Jak to ona się nazywała? Myślałem, że będziesz może pamiętał. Ale nie pamiętasz.
A, ojejku, wiem o czym mówisz, otwierana, ale to w ogóle było chyba konsola, która nawet nie wymagała okularów, żeby to 3D widzieć.
Tak, tak, dokładnie. I to 3D było normalnie widzialne i to było coś niesamowitego. Pamiętam, że to było kosmicznie drogie na początku, więc ja w ogóle nie wyobrażałem sobie, żeby to w ogóle mieć.
To nawet niektórych telefonach było. Ja chyba jakiś LG, z tego co pamiętam, kumpel miał taki LG, które chyba LG, gdzie nawet dało się zrobić zdjęcie z takim właśnie efektem 3D. Zresztą w ogóle dużo takich elementów 3D zostało wycofanych. Ja miałem dawno temu telefon od Sony, to był jeszcze, nie pamiętam, czy to był Sony Ericsson jeszcze, być może to był jeszcze Sony Ericsson, jakiś smartfon, jeden z pierwszych smartfonów, ale Sony zawsze miało niezłą optykę w tych swoich komórkach i dawało się zrobić zdjęcie 3D, które potem jak właśnie przynosiłeś na telewizor 3D, to widziałeś w 3D. I z tego się wycofamy. I tak samo on mógł robić zdjęcia 3D tym swoim aparatem. Jak patrzyłeś potem na zdjęcie na tym ekraniku tego telefonu, to normalnie widziałeś je w wersji jakby tam, wiesz, w głąb, nie? Że te wszystko...
No to fajnie, właśnie ta głębia robi robotę i robi, to naprawdę to jest fajne.
Zastanawiam się, dlaczego z tego wszystkiego się wycofali, bo to było naprawdę spoko i dodawało naprawdę fajnie immersji. Nie wiem, czy to było aż tak drogie w produkcji, no nie sądzę.
No ciekawe. Widocznie zainteresowanie było jakieś... No widzisz, widocznie zainteresowanie nie było za duże. Jeśli ludzie mieli dopłacić za telewizor na przykład z tym 3D, to raczej nie dopłacali. Znaczy, no pewnie miało to podstawy jakieś ekonomiczne, nie? Po prostu sprzedażowe. No
tak, ale był taki moment, że po prostu to 3D było montowane w tych telewizorach i to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, chciałeś kupić 3D, czy nie chciałeś, tak jak teraz z HDR-em. No po prostu kupujesz telewizor HDR-em, no bo są telewizory z HDR-em i to tak jakby nagle za 5 lat wracamy do nagrywania odcinka, po czym się okazuje, że była taka technologia HDR i nikt teraz tego nie stosuje, a to było nawet spoko. Nie?
Więc tylko, że wiesz co, bardzo, bardzo możliwe, że po prostu jakby ludzie tego nie używali. Pewnie firmy przeprowadzały zgarniały jakiś feedback, gdzie było, jak często oglądasz filmy na VR-ze, czy na 3D i tam na przykład na 100 osób 10 powiedziało, że no czasami ogląda. No to wiesz, oczywiście słupki w Excelu się musiały zgadzać, więc ktoś tam powiedział, słuchajcie, może wywalmy ten VR, skoro prawie nikt tego nie ogląda, a dzięki temu zaoszczędzimy ileś tam milionów rocznie. No w sumie wywalmy, nie? A i tak będą kupować nasze telewizory, bo tego prawie nikt nie używa. No i jak zwykle pewnie skończyło się ekonomicznymi tutaj pobudkami, nie? Więc wcale by mnie to nie dziwiło, a gdyby na przykład nagle się wszyscy rzucili na to 3D i w ogóle zaczęłaby gazeta wychodzić 3D, mój telewizor 3D i w ogóle nowinki ze świata tego, no to pewnie by nie zniknęło, a że zainteresowanie było nikłe, co pewnie wynikło z ich badań, no to się skończyło, jak się skończyło.
No tak, wiesz, patrzę w tej chwili na listę gier, które wyszły w wersji 3D na Playkę trzecią. To na pewno nie jest pełna lista, bo nie widzę gier, które uruchamiałem i miały to 3D, ale tu między innymi jeden z Assassin's Creedów jest Batman Arkham City, co tu, Crysis 1 i 2, God of War Origins jest w wersji 3D do ogrania, Mortal Kombat z tego co widzę, no już nie wspominając o takich rzeczach, ciekawe, jak na przykład tytuły. Ridge Racer 7, nie? Czy któryś z Ratchetów widzę, Ratchet & Clank 1 jest też w wersji 3D. Kurczę, no Uncharted 3, Virtua Tennis 4, no tak może akurat najmniej, nie? Ale no jest sporo tych gier i ja chyba, wiesz co, muszę odkopać tą moją Playkę i w ogóle sprawdzić, bo dalej mam ten telewizor z 3D i muszę sobie przypomnieć, jak to wyglądało, bo nie wyciągałem tych okularów do 3D już nie wiem od jak dawna. Kiedyś to faktycznie ściągałem filmy, które były w formacie 3D. W tej chwili to... Znaczy wiesz, że w tej chwili się nie ściąga filmów, bo już tak naprawdę oglądasz wszystko na Netflixie. Tam chyba w ogóle nie ma opcji takiej, żeby wybrać sobie film w wersji z 3D. I jakoś w ogóle nawet nie brakuje mi tego w tym momencie, żeby do tego wrócić. Aczkolwiek gdybym miał możliwość na przykład na Netflixie odpalenia filmu w wersji z 3D i założenia po prostu tych okularów, to pewnie bym sobie czasami coś takiego obejrzał nawet.
No widzisz, czyli technologia jednak ma jakiś tam potencjał, no ale chyba nie na tak duży, żeby po prostu dodawali go wciąż do telewizorów. No ciekawe, jak będzie z tymi goglami. Ja też tutaj tak chciałbym powiedzieć już w epilogu, że to też tak troszeczkę jest, że to, że ja mam małe biurko i generalnie burdel tu przy kompie i te okulary muszę podłączać, to też być może ktoś, kto słucha, jest fanem VR-a, mówi, co tego ściu gadasz, ja mam to na specjalnej półeczce, mogę sobie tak samo od razu nałożyć na głowę i w ogóle nie muszę tego podłączać. No i pewnie ma rację i pewnie używa tego częściej. Z mojego po prostu tutaj jakby punktu widzenia i użytkowania tego, no to tak średnio, głównie przeleżało w szafce. Natomiast jestem pewny, że są goście, którzy właściwie zaczęli, wiesz, kiedyś tam zobaczyli VR-a, zaczęli grać, już z tego VR-a nie wyszli, bo jednak, no umówmy się, nie grasz w świecie, który widzisz na telewizorze, tylko ty jesteś w tym świecie. Mhm. Więc to jest po prostu przeskok stary, epokowy. Więc tutaj, nie, broń Boże, nie chcę ani nie umniejszajmy tutaj VR-a. VR to jest coś niesamowitego. Dlatego w ogóle nagrywamy ten odcinek, dlatego się w ogóle zastanawiamy nad tym VR-em.
No głównie to się zastanawiamy.
Mózg mówi 3000, a serce mówi stary, te niezbadane światy, które możesz zobaczyć. Właśnie. No, to jest właśnie to.
Wiesz co, no w Polsce nawet mamy podcast stricte o VR-ze, z podcastem Kwadrat.
A no proszę.
Chłopaki rozmawiają właśnie tylko o grach VR-owych. Natomiast wiesz, z tego co ja miałem okazję sprawdzić, to tych gier naprawdę było kilka. Nie ma aż tak dużo gier, które wyszły na to PlayStation VR 1. Resident Evil 7 to mnie po prostu przeraził na tyle, że ja potem nie mogłem spać w nocy i jakby, no wiem, że tego więcej nie uruchomię, bo tam niektóre sceny były tak po prostu, wiesz, przerażające i to jak widzisz, jak ci ktoś tam na przykład przybija rękę śrubokrętem do ściany, po czym obcina ją piłą mechaniczną, no to stary, ja po prostu zdjąłem te gogle i byłem zielony, nie? Byłem jeszcze w ogóle zły. Najpierw odpaliłem to sam, będąc w domu i zanim do tego momentu jeszcze doszedłem tam, gdzie rękę tracisz, ale już zdążyło mnie coś nastraszyć, jak wiesz, jak po prostu ktoś wrócił do domu, też miałem ochotę go przytulić, nie? A z kolei potem jak usiadłem, wiesz, mimo wszystko z dziewczynami, że one siedziały gdzieś tam z tyłu i popychały mnie do tego, żeby iść dalej, przejść dalej i tak dalej, nie? No to po prostu jak doszedłem do tego miejsca, gdzie obcięło mi rękę, to po prostu naprawdę zdjąłem to z siebie, byłem zielony, mówię, nie będę w to gówno grał. Dosłownie.
No nie
tak.
Wyobrażam sobie, stary, samemu w domu wieczorem zagrać. Wiesz co, ja sobie chyba nie wyobrażam grać, nie, no dobra, już bez przesady, no sam w Residentem zagrał, że nie mam 15 lat, czy tam 5 lat, ale na VR-ze chyba mogłoby być ciężko.
Stary,
chyba by się to skończyło,
ciężko.
Wiesz, zapalaniem świateł w całym mieszkaniu.
Ale to ci nie daje, bo masz gogle na oczach, nawet nie widzisz tych świateł, nie? Więc
posiedzi pan ze mną? No to już w ogóle po zdjęciu VR-a bym włączył to światło, żeby było, wiesz, i puścił sobie jakieś melodyjki, wiesz, i w ogóle program dla dzieci, jakieś tyle tu by się, żeby, wiesz, zobaczyć, że świat jest piękny, kochany i w ogóle, nie wiem, coś w tym stylu i tuliłbym po duchę. Więc no tak, no myślę, że można się przerazić. No tak jak ja tak jak ci mówiłem z tym superhotem, no ja czułem te kule, które we mnie wlatują, no. Ach, ja się tak zastanawiałem, czy wiesz, czy to się nie da zrobić tak, czy przyszłe VR-y nie będą już tak, wiesz, tak dopycone, tam nie wiem, za ileś x lat, że właściwie będziesz nakładał gogle i będziesz w rzeczywistości. Na przykład ktoś może przeżyć tak realną śmierć, że jego organizm się wyłączy po prostu, bo stwierdzi, że jakoś zginął, nie? Więc wiesz, bo no stary, tak naprawdę przecież wszystko siedzi w głowie.
A czy słyszałeś o tych goglach, które gościu teraz stworzył, które cię zabijają, jak giniesz?
Tak, tylko że to używam, że nikt tego
nie założy na
siebie. Nie,
oczywiście
tak,
on powiedział, że sam tego nie założy nawet, nie? Ale powstały takie gogle.
Tak, dokładnie, to jest jakaś ciekawostka, no natomiast wiesz, wszystko się dzieje w głowie, są ludzie, którzy tak wierzą, że coś się stanie, że nie wiem, mogą wyzdrowieć, że zdrowieją po prostu od samych myśli, więc podejrzewam, że to działa też w drugą stronę. Możesz tak bardzo uwierzyć, że dostajesz kulkę, że po prostu, że się wyłączysz, więc no ciekawa jest to technologia i na pewno warta tutaj rozwijania, bo to jest no mega przyszłość, no zakładasz gogle, jesteś w innym miejscu, no coś niesamowitego.
Tak, tak.
No i tylko ta powracająca myśl mówi mi kup to.
Tak, ale z drugiej strony muszą wyjść gry. No bo zobacz, ja jeszcze sprawdziłem Until You Fall, czyli taką machankę mieczami, ale odpalałem sobie takie rzeczy, jak na przykład sprawdziłem Tomb Raidera, okazało się, że tam jest tylko dodatek taki malutki, parominutowy do całej dużej gry, który jest w VR-ze. Konkret Gini, który też jest bardzo fajną grą, ale okazało się, że tam jest też tylko jakiś mały dodateczek do tego. Więc tak naprawdę, no o, Bound jeszcze było całkiem fajną grą, którą sprawdzałem. To była taka gra, której oglądasz wszystko z boku, czyli nie sterujesz bezpośrednio postacią, nie jesteś bezpośrednio tą postacią, tylko tak, wiesz, sterujesz w jakiejś bardzo dziwnej przestrzeni, biegnącą taką jakby tancerką, można byłoby powiedzieć. Natomiast, natomiast wiesz, brakuje po prostu gier i te gry nie będą powstawały i nie będą powstawały duże gry, będą powstawały ewentualnie jakieś małe gry niezależne, jeżeli nie będzie odpowiednio dużo odbiorców, no bo jeżeli takie na przykład, nie wiem,
no to prawda.
PlayStation 4 sprzedało się w tam, powiedzmy, nie pamiętam w tej chwili dokładnych wyników, ale no powiedzmy około 100 milionów egzemplarzy, tak? A PlayStation VR 2 sprzeda się na przykład, powiedzmy, w 2 milionach egzemplarzy, no to jeżeli masz zrobić grę, która masz potencjalnych kupców, powiedzmy tu 100 milionów, a tu 2 miliony, no to wiadomo, że wybierzesz tą platformę, gdzie masz więcej potencjalnych kupców danej gry. I boję się, że po prostu dopóki ta technologia się nie rozpropaguje, co tutaj jakby cieszę się, że Sony tego gle wypuszcza, bo to ma szansę faktycznie znowu pchnąć VR-a do przodu, bo po prostu nie ma aż tak dużo gier, które by były naprawdę dużym wydarzeniem, bo ten Horizon, który będzie wychodził, no to Call of the Mountain, no to wygląda kosmicznie, ale to jest jedna gra, dosłownie, mm-hmm. To jest jedna gra, która jest taka naprawdę
mega. No nie będziesz
mega.
Grał w nią w kółko, no właśnie. Nie będziesz grał w nią w kółko, umówmy się, chyba, że jesteś mega
znaczy,
fanem.
Znaczy kółplom na imprezie ale... włączysz, jak przyjdą, nie? Zobaczcie. No tak, i oni tak, zrobią, wow, o matko, muszę to mieć, po czym generalnie tak. Ty im powiesz, ale wiesz co, nie, zastanów się jeszcze dwa razy, bo potem to i to, nie? I to jest jakby taki scenariusz, który ty przetrenowałeś na mnie, a ja ostatnio też chłopaki ode mnie zespołu zamiast na próbę to wpadli do mnie, po prostu, wiesz, odpaliliśmy tego VR-a, wszyscy tam, wiesz, no kurczę, no część to w ogóle wow, o Jezu, jakbym tam był, w ogóle coś, a po czym, wiesz, jakby no sprawdziliśmy tak naprawdę w przeciągu tam tych paru godzin większość gier, które było sens sprawdzić, nie?
Więc... No tak, zresztą wiesz, patrząc nawet na Facebooka, który wydał te swoje gogle i możesz być w tym całym wirtualnym świecie Facebooka, a to tak naprawdę umiera z tego, co czytam.
Znaczy z Metą to Meta, zobaczymy,
użytkowy. Co tam będzie. No wiem, Metą jest troszeczkę jeszcze inna kwestia, ale widzę, że ci ludzie no nie chcą być wcale w tej wirtualnej rzeczywistości, wcale ich to tam nie cieszy, zwłaszcza, że wygląda to tak średnio. No, więc no, w różne kierunki faktycznie to idzie, ale jeszcze raz tutaj w sumie chwalę Sony za to, że no, takie właśnie, wiesz, śmiałe ruchy popychają technologię do przodu i bardzo dobrze. Ostatnim takim właściwie pierwszym, kto zapoczątkował właściwie tą całą drogę, to chyba był Oculus Rift, który w 2016 roku wyszedł, który właściwie zebrał kasę na Kickstarterze. Oni tam zebrali 2 miliony ponad dolarów, bo to nawet nie była zwykła firma i właściwie od Oculus Rifta wszystko się zaczęło. Później właśnie został kupiony przez Facebook.
Tak.
Bo właściwie technologia była martwa. Wiesz, pierwsze właściwie okulary ze śledzeniem ruchów głowy powstały w 1961. Później przez również okulary ze śledzeniem, ale ze światem wygenerowanym, to jest to, co ci wspominałem, był 1968. Później właściwie nawet coś tam jeszcze pomiędzy było. Później Nintendo próbowało, wiadomo jak to wyszło. Później Sega próbowała. Sega miał swój VR, który w 1993 miał wyjść, który został w ogóle skilowany przez firmę, bo okazało się to kosmiczne wydatki. No i jest taka pauza duża, nic się nie dzieje. Dopiero ten Oculus Rift obudził to wszystko i ludzie znowu do VR-a wrócili, tak więc jest tutaj duży potencjał, ale jest też bardzo ślisko i nie wiadomo co robić.
No właśnie trochę nie wiadomo co robić, no ja bym, tak jak ci mówiłem, 3 razy czy 2 razy wkładałem tego gogle do koszyka, raz leżałem w wannie i po prostu wiesz, już leżałem w tej wannie i bardzo mocno się zastanawiałem i dlatego gdzieś mi w głowie brzmiały te twoje słowa, sprawdź najpierw i widzę po sobie, że w tym momencie faktycznie te gogle trochę leżą, ale to nie dlatego, że są kiepskie technicznie, tylko dlatego, że po prostu po pierwsze, te najciekawsze gry, które na to były, już ograłem, bo to też te gry VR-owe nie są jakieś super długie w porównaniu do, nie wiem, Valhalla powiedzmy, w którą po prostu możesz grać w nieskończoność. Ale tutaj też no, kwestia tego, że...
Szybko wow mija. Wow mija bardzo szybko.
Tak, no mnie już wow powoli zaczął schodzić. I no. Leżą i odpalam sobie, wiesz, jakieś gierki na Switchu, nie? Więc
no właśnie.
Gdyby było tak, że na to faktycznie będą wychodzić dobre gry i będzie tych gier dużo, które będą cię przenosić w ten świat, tak wiesz, fest, nie? Tak jak, no w moim przypadku, no to tutaj był na pewno ten Blood and Truth. Czy z No Man's Sky. To były dwie takie pozycje, że no faktycznie super. Ale kurczę, no widzisz, no to No Man's Sky było, też męczyło mnie na tyle w tych goglach, że powiedzmy tam po 3-4 godzinach grania w No Man's Sky w goglach, zdjąłem to i mówię, nie, dobra, na płaskim ekranie dalej, bo po prostu nie dam rady. I nie wiem, kurczę, szczerze powiedziawszy, chyba się wstrzymam jednak i poczekam, zobaczę, jak dużo gier na te gogle wyjdzie. Gdzieś wstrzymam po prostu konie i zobaczymy po prostu, wiesz, co z tą technologią dalej będzie, bo boję się, że to będzie kolejna technologia, która jest super, ale ze względu na to, że się za słabo sprzeda albo za mało będzie opłacalna, to zostanie zamieciona pod dywan. Tak jak rozmawialiśmy o tym 3D w telewizorach, to może akurat aż tak to nie, bo myślę, że tych gogli VR-owych na tyle dużo się sprzedało i no one są jednak osobnym urządzeniem, tak? Więc kupujesz jako osobne urządzenie, a nie podnosisz koszta produkcji jakiegoś tam urządzenia, które normalnie ludzie kupują. Ale tak czy siak wstrzymujemy się, rozumiem, tak?
No tak, tak. Ja przede wszystkim jeszcze ci tak na koniec powiem, że bardzo bym chciał po prostu iść do jakiegoś sklepu, gdzie te gogle będą podłączone, założyć je na głowę, no bo tutaj że tak powiem, recenzenci pieją z zachwytu, w ogóle nie czytałem negatywnej opinii. Podobno rewela łamane przez rewela, więc no aż prosi się, żeby kupić po takich zwłaszcza, że to nie są goście, którzy stricte się tam VR-em zajmują, tylko normalni gracze i po prostu tak szczęśliwi i tak entuzjastycznie nastawieni. Więc chciałbym zobaczyć to w sklepie. Ale być może założę to na głowę i zobaczę i sobie powiem, o kurde, co, to już jest
to. Z tymi
to
recenzjami wczesnymi to bym wziął mocno na wstrzymanie. Słuchaj, jeżeli ktoś został zaproszony przez Sony do siedziby jakiejś, żeby to grać, to raczej nie powie, że grałem, ale no są spoko, ale w zasadzie to nie wiem, czy bym kupił.
No tak.
Nie? No nie powiesz.
To prawda.
No dobra, dziękujemy wam w takim razie, że byliście z nami. Jak zwykle nasze odcinki możecie znaleźć na Spotify, na Apple Podcast, na YouTubie. O matko, zapomniałem ostatni odcinek w końcu wrzucić na YouTube, ale to zaraz to zrobię. Okej, w każdym razie, no widzicie, jakie ja mam z tym YouTubem podejście. W każdym razie oczywiście możecie też znaleźć nas na naszym Facebooku, na stronie retronauci2000.cf. I niedługo słyszymy się w kolejnym odcinku, który tym razem będzie takim długim odcinkiem, albo nawet może dwoma, podsumowującym ostatni rok. Także dziękujemy.
I to chyba już za tydzień, czy
no jakoś niedługo, bo teraz troszeczkę skrócimy sobie te po prostu oczekiwania między odcinkami. Także dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia. Cześć.
Do usłyszenia. Cześć.